No nie, to chyba cewki indukcyjne nie ma tak jak
tam by można coś aparaty. 65, tak jak prezes powiedział. Więc bardzo proszę zajmować powoli miejsca. Będzie jeszcze czas taki po tym wykładzie rekreacyjny. Czas na podpisanie, na złożenie dokumentów, na wymianę legitymacji. Będziemy też wykreślać z listy szafarzy tych, którzy nie chodzili na zebrania w ostatnim czasie. Więc czas łez, czas radości. Wszystko jeszcze będzie po tym pierwszym wykładzie. Bardzo serdecznie chciałem przywitać księdza doktora, prałata Bartłomieja Matczaka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Warmińskiej, a więc prosto z Olsztyna. Przyjechał do nas dzisiaj z rana, zaraz później do Olsztyna wraca. Diecezja warmińska nam jest skąd znana i bliska też naszemu sercu. Wiemy dlaczego. Razem z księdzem Bartłomiejem studiowaliśmy na Instytucie Świętego Anzelma w Rzymie liturgicznym, więc ksiądz Bartłomiej jest też liturgistą. Był bardzo zapracowanym człowiekiem, więc tym bardziej się cieszę, że jest tutaj z nami i to chyba tyle, co jeszcze wystarczy, nie? Więc oddaję księdzu Bartłomiejowi głos. Wczoraj wrócił z Ziemi Świętej, więc wczoraj był w Warszawie, dzisiaj przyjechał znowu, więc naprawdę podziwiam i cieszę i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Podziękowałem się z Bartłomiejowi, że już sobie poszło. Dziękuję bardzo za to serdeczne powitanie i za zaproszenie. Sam też w diecezji jestem odpowiedzialny za szafarzy, więc wiem, na czym polega ta radość współpracy, ale także wspólnego kroczenia drogami zbawienia, dlatego że tak naprawdę to wszystko, co robimy przecież, to nie jest dla nas, ku naszej chwale, ale przede wszystkim ku pożytkowi Kościoła i chwały Boga. Kochani, ta konferencja, którą przygotowałem dla Was, będzie taką próbą podzielenia się pewnymi refleksjami na temat duchowości liturgii, na temat wpływu liturgii na życie człowieka, ale także na rozumienie jej w sposób teologiczny. I może to na początku brzmieć trochę tak bardzo ciężko. I może ktoś z Was powie, przecież tyle razy tego słuchaliśmy, przecież tyle razy i na kursie, na szafarze, i w naszych wspólnotach formacyjnych, w których jesteśmy, ciągle się nam mówi o tej duchowości chrześcijańskiej. I co? I nic. A dlaczego nic? Trochę wyczytę pewną myśl, którą będę rozwijał dalej. Ale stawiam Wam takie retoryczne pytanie. Gdyby człowiek niewierzący dzisiaj po tej mszy świętej wszedł tak jak ja wszedłem do tej świątyni, do tego kościoła, co by sobie o nas myślał? Co by mógł powiedzieć o nas? Człowiek niewierzący. Człowiek, który słyszał tylko tyle, że wchodzi do miejsca świętego. Kogo spotyka? 500 rozgadanych mężczyzn. I co powie? To nie Kościół, tylko tak. To nie Kościół, tylko tak. Oczywiście, wybaczcie mi tę uwagę, to nie chodzi o to, że ja chcę Wam robić jakiś wyrzut, bo nie jestem wcale lepszy od Was w tych sprawach. Ale jest coś takiego w nas, szczególnie specjalistów od spraw kościelnych, a za takich uważam wszystkich szafarzy, że bardzo szybko wchodzimy w doświadczenie rutyny. Że bardzo wszystko, to wszystko, co nas otacza, nasza posługa, nasza obecność w Kościele, nasza nawet wiara zaczyna nam powszechnić. I wchodzimy w takie doświadczenie, które jest, myślę, że podobnie to funkcjonuje u Was, tak jak to jest na Warmii. Że ciągle jest zmaganie się z tym, żeby wytłumaczyć ludziom Kościoła, na czym polega posługiwanie w Kościele. Na czym polega bycie szafarzem, bycie prezbiterem, diakonem? Na czym polega bycie chrześcijaninem, który powinien znaleźć swoje miejsce w Kościele? I to jest takie zmaganie, które ciągle musi gdzieś w nas się dokonywać, ale też ciągle musimy na nowo przypominać sobie pewne rzeczy, bo one nam gdzieś umykają. Jest taki obraz, pisany obraz Jeana Carbona, który w swojej książce o teologii, o duchowości liturgicznej, Liturgia, źródło wody życia, być może ktoś z was to czytał, bardzo ciekawa książka. I ów autor kreśli obraz studni. Bardzo biblijny obraz. I ten obraz odnosi oczywiście do liturgii. Mówiąc, że liturgia jest spotkaniem przy studni. Wszystkie ważne sprawy w Biblii, gdzie się dzieją? Przy studni. Samarytanka, Stary Testament, Abraham, Mojżesz. Tych obrazów jest bardzo wiele. Tam dokonują się ważne sprawy. I Carbon mówi tak, ale studnia to jest coś, co trzeba najpierw wykopać. Najpierw muszę włożyć wysiłek po to, żeby dotrzeć do wody żywej. A potem jest to miejsce, z którego mogę czerpać. Ale woda nigdy nie zaczerpie się sama. Wiadro nigdy nie spadnie do wody i samo się wyciągnie. Potrzeba mojego wysiłku, by pójść, zarzucić wiadro i z wszystkiej, całej swojej siły to wiadro wyciągnąć na zewnątrz. I teraz pytanie jest takie, które stawia w autor. Gdzie wybudowałeś swoją studnię? Gdzie ją wykopałeś? Gdzie wykopałeś studnię, z której czerpiesz wodę do życia? Jeżeli wykopałeś ją tam, gdzie są sprawy świata, będziesz karmił się światem. Jeśli wykopałeś ją tam, gdzie są pieniądze, bo to jest twój cel pierwszy życiowy, to twoim Bogiem stają się pieniądze. To karmisz się sprawami materialnymi. Jeżeli wykopałeś ją tam, gdzie czujesz przywiązanie do drugiego człowieka, niezdrowe przywiązanie, przepuszczasz tego człowieka, staje się dla ciebie najważniejszy, to to jest twój Bóg. Ale jeśli tę studnię wykopałeś w Bogu, jeśli tę studnię wykopałeś tu, gdzie jest Bóg, to On będzie twoim Bogiem. To On będzie kierował całym twoim życiem. Dlaczego stawiam na początku ten obraz? Dlatego, że musimy sobie zadać to pytanie. Gdzie jest moja studnia? Gdzie jest moja studnia? Gdzie ja kopię? Co jest dla mnie dzisiaj najważniejsze w życiu? Co przenika całe moje życie? To jest bardzo ważne pytanie. Gdzie wykopałem moją studnię? Być może wykopałem ją właśnie tam, gdzie trzeba, czyli w Bogu. Ale czy ja wkładam wysiłek po to, żeby pójść i zaczerpnąć z tej studni? Czy może mam studnię wykopaną, ale mówię, dziękuję bardzo, żadnej wody czerpać nie będę, bo już wystarczająco się kupiłem. Być może jest tak, że jeszcze nawet nie zacząłeś kopać. Ktoś powie, no dobra, dobra, no jesteśmy szafarzami, jesteśmy kapłanami. Ale czy to znaczy, że wykopaliśmy? Niekoniecznie. Można być szafarzem, takie ryzykowne stwierdzenie, wiem, że ono się tutaj nie sprawdzi, ale może tak być i być człowiekiem niewierzącym. Można być kapłanem, i jednocześnie być człowiekiem niewierzącym. Można. Teoretycznie można. Zatem pierwsze pytanie, jakie chcę Wam dzisiaj postawić, jest to właśnie pytanie o to, gdzie kopiecie? Gdzie jest Wasza studnia? Czym karmicie swoje serce? Mówiąc dzisiaj o liturgii i o duchowości z nią związanej, chciałbym po pierwsze uniknąć pewnego wykładu czysto naukowego. Bo to nie jest ani czas, ani miejsce na to, żebyśmy zajmowali się liturgią w sposób naukowy. Choć siłą rzeczy pewne myśli będą się pojawiały, nie uciekniemy od tego naukowego rozumienia liturgii. Ale także, to chcę bardzo mocno podkreślić, nie będę się zajmował tak zwaną publicystyką, która w swojej istocie jest czymś bardzo ciekawym, ale jest czymś bardzo niebezpiecznym. Oczywiście zaraz mogą się postawać gromy, że relatywizuję rubryki, które mamy w liturgii, czy prawo liturgiczne. Nie, nie o to mi chodzi. O tym, o czym chcę mówić, zawiera się gdzieś pomiędzy jednym a drugim. Pomiędzy tym, co jest teologią liturgii, takim naukowym podejściem do liturgii, a pomiędzy praktycznym podejściem do liturgii. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że mówienie o teologii, czy mówienie o praktycznym podejściu jest czymś błędnym. Ale chcę, żebyśmy wzbili się trochę wyżej i zobaczyli liturgię jako swego rodzaju zaproszenie. Zaproszenie, jakie Bóg kieruje do każdego z nas. I to zaproszenie możemy ująć w jednym bardzo prostym słowie. To jest zaproszenie do relacji. U podstaw liturgii stoi zawsze relacja. Ksiądz Bartłomiej wspomniał, że byłem wczoraj w liceum z Izraela. Różnica temperatur swoje robi. Więc że się mam kata, więc przepraszam, czasami będę musiał sięgnąć po chusteczkę. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Wracając z tej pielgrzymki, wracaliśmy w czterech kapłanów. Zrodziła się między nami bardzo ostra dyskusja liturgiczna, w której zaczęliśmy trochę się drapać. Ja jednego kapłana oskarżyłem o herezję, on mnie oskarżył o pychę liturgistów. Ale ostatecznie doszliśmy do porozumienia, że chodzi nam o jedną rzecz. Ale co jest przedmiotem tej dyskusji? Właśnie to jedno proste słowo relacje. To jedno proste słowo relacje. Istnieje dzisiaj taki bardzo niebezpieczny nurt relatywizowania liturgii. Mówienia, to ja jest ważne. To nie ma znaczenia. Boga można znaleźć wszędzie. I taka była teza tego kapłana. Ja z kolei upierałem się przy tym i nie zmieniłem zdania, żeby było jasne, że liturgia jest, ma swój prymat. Jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem. Uprzywilejowanym miejscem spotkania z Bogiem. Nigdzie nie osiągnę takiej bliskości z Bogiem, jaką mogę osiągnąć w czasie liturgii. Nigdzie. Ulga Pan mówi, no ale która słowa Bożego, a jakaś ta moja osobista modlitwa. Tak. To jest wszystko bardzo ważne. Ale pierwszy i najważniejszy moment mojego życia w spotkaniu z Bogiem dokonuje się na liturgii. Bo tu Bóg jest żywy i prawdziwy, realnie obecny pośród nas. Jego Syn Jezus Chrystus jest realnie obecny w swoim ciele, w swoim krwi, w swoim słowie itd. itd. W liturgii chodzi przede wszystkim o relacje. Zobaczcie, my się tak bardzo zmagamy o to, że dzisiaj coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, prawda? Sytuacja, czasem niektórzy wołają, jest bardzo dramatyczna, bo nam ten odsetek wiernych ciągle spada. Tylko my się zajmujemy nie tym, co trzeba. My się zajmujemy liczbami, a nie zajmujemy się tym, że ci ludzie odeszli od kościoła, bo w ich życiu nie było relacji z Panem Bogiem. To jest taka moja przewrotna nauka, którą głoszę na wszystkich rekolekcjach, jakie prowadzę. kiedy mówię o właśnie tym budowaniu relacji z Panem Bogiem, pokazując trochę tak może przewrotnie, ale mówię tak. Kiedy przychodzi do mnie rodzic, ojciec, matka i mówią, proszę księdza, ja się ciągle modlę, żeby moje dziecko zaczęło chodzić do kościoła. Wiecie, co odpowiadam? I to jest autentyczne, to nie jest tak, że to jest przykład na potrzebę naszego spotkania. Przestań się o to modlić. Przestań się o to modlić. Bo nie o to chodzi. Co z tego, że twoje dziecko będzie co niedzielę w kościele? Ba, będzie codziennie w kościele. Ale nie będzie w relacji z Panem Bogiem. Będzie, bo musi być. Bo tata i mama się ucieszą. Dlatego pójdę. Ty się módl o to, by twoje dziecko odkryło Boga, który jest miłością. Ty się módl o to, aby z miłości chodziło do kościoła. Dlatego podkreślam to jeszcze raz. W liturgii chodzi przede wszystkim o relacje. O relacje. O to, kim dla mnie jest Bóg. Kim dla mnie jest Bóg. Dziś niestety niejednokrotnie spotykamy się z bardzo ryzykownym podejściem, jeżeli chodzi o liturgię. Proszę mi uwierzyć, że myślę, że ksiądz Bartek też potwierdził. Jako liturgiści często jesteśmy zasytuowani pytaniami o to, jak powinno się sprawować liturgię. Jak zachować przepisy, co jest zgodne, co jest niezgodne, co jest zgodne z prawem kanonicznym. A czy jak zrobię tak, to będzie dobrze, a jak zrobię tak, to będzie źle. Ja kiedy pojawiam się w jakiejś parafii i chcę dołączyć się do mszy świętej, to pierwsza rzecz, jaką słyszę, to jest taki pojęk księdza, który mówi, ojej, to jak ja teraz będę odprawiał tę mszę świętą? Ktoś będzie patrzył, jakie błędy popełnię. Wtedy mówię, człowieku, ty się zaczynasz modlić, przejmuj się. Ja już jestem tak przyzwyczajony do tego, żeby to nie przeszkadza. No właśnie, takie techniczne podejście praktyczne do liturgii. Jak? I my dostajemy jako liturgiści masę maili. Uwierzcie mi, wystarczy jeden raz odpowiedzieć na maila komuś, kto pyta się o to jak, żeby już mieć pół dnia zawalone następnymi pytaniami. A proszę księdza, a jak złapiemy się za ręce, to jest dobrze, czy to jest źle? A jak jest Pan z Wami, to mamy już stać, czy mamy siedzieć? Jak być poprawnie? A w mojej parafii jest tak i tak, a czy to jest dobrze? To jest taki standard, który jest bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o podejście do liturgii. To jest podejście, w którym liturgię traktuje się jako pewnego rodzaju poligon. Jako pewnego rodzaju warsztat, w którym się dokręca śruby po to, żeby coś więcej odkryć. Ale jest też jeszcze jedno bardzo niebezpieczne podejście do liturgii. To jest takie podejście, które zatrzymuje się na jej warstwie naukowej. Dzisiaj wiemy, że liturgia stała się też przedmiotem badań od wielu, wielu lat. I niestety też spotykam bardzo wielu ludzi, którzy studiują liturgię, studiują historię rozwoju form liturgicznych, którzy studiują nawet teksty liturgiczne. Zastanawiają się, jak należy dzisiaj rozumieć pewne formy. Ale jednocześnie nie doprowadzają nas do przeżycia, do spotkania z Bogiem. I obydwa podejścia, to praktyczne, tak i teologicznie, choć pewnie moglibyśmy ich jeszcze pomnożyć trochę, są z natury rzeczy bardzo błędne. Tego typu spłaszczenia liturgii sprawia, że nigdy nie dojdziemy do jej prawdziwego sensu. Nigdy, to jest takie stwierdzenie, które weź się troszkę w cudzysłowie, nie spojrzymy w sposób właściwy na liturgię. Liturgia bowiem jest miejscem, w którym Kościół, czyli także ja, realizuje swoją wiarę w Boga przy Jego autentycznej obecności, zarówno w Kościele, jak i w świecie. I wreszcie liturgia jest po prostu dokonującym się dziełem jednorodzonego Syna Bożego. Te dwa proste wyrażenia mają swoją bardzo głęboką wymowę. i określają nam całą złożoność rzeczywistości i stają u podstaw tego naszego rozważania. Proszę zauważyć, że kiedy mówię, że liturgia jest miejscem, w którym Kościół realizuje swoją wiarę w Boga i przy Jego autentycznej obecności zarówno w Kościele, jak i w świecie, i mówiąc, że liturgia jest po prostu dokonującym się dziełem jednorodzonego Syna Bożego, to nie mówię tu wcale o rubrykach albo o teologii rozumianej jako wykład nadnaukowy. Mówię natomiast o realizacji doświadczenia wiary. To jest pierwsze. O obecności Boga i wreszcie o dominującym się dziele jednorodzonego Syna Bożego. Zatem nasz sposób myślenia powinien w tych trzech wymiarach odnaleźć swoje uzasadnienie. I co ciekawe, to chciałbym bardzo mocno podkreślić, dla tradycji chrześcijańskiej tego typu spojrzenie, które łączy liturgię, teologię i sposób życia, było czymś zawsze oczywistym. Zawsze. Nikt w historii, przynajmniej tych pierwszych wieków, kiedy liturgia się jeszcze kształtowała, nie odważyłby się stawiać jakiegoś rozgraniczenia pomiędzy tymi trzema filarami. Pomiędzy liturgią, teologią i askezą, czyli życiem chrześcijańskim. Nikt. Zarówno teologia, jak i życie chrześcijańskie miały w liturgii znaleźć swoje własne miejsce. Słuchajcie, kiedy bierzemy Ewangelię, zwróćcie na to uwagę. Jest pewien fenomen, który my zapominamy. Kiedy Jezus wspomaga Eucharystię, co robi? Jak to robi? Bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, łamie i podaje swoim uczniom, tak? Czyni. Wykonuje pewne gesty. Jezus nie mówi do uczniów: panowie, zapraszam teraz trzydniowy kurs na temat Eucharystii, najpierw się wyszkolicie, a potem będziemy ustanawiać Eucharystię. Nic takiego się nie dzieje. Jezus po prostu czyni to, co oni znają. Wchodzi w ich codzienność i do tych słów, które dobrze znają, mówi jeszcze jedno zdanie. To czyńcie na moją pamiątkę. Czy uczniowie wiedzieli, o co tam Jezusowi chodzi? W tym zdaniu? Nie. Nie wiedzieli. Bo było jeszcze za wcześnie. I Jezus wcale tego tu nie wyjaśnia. Jezus wcale nie pokazuje, kochani bracia, Janie, Mateuszu, Janie, Bartłomieju, Filipie. Ja wam teraz pokażę i wytłumaczę, o co chodzi. Nie. Jezus daje im udział. Jezus daje im udział w tym, co dopiero stanie się dla nich jasne, kiedy? Po zesłaniu Ducha Świętego. Jezus nie czyni podziału na liturgię, teologię i życie. Ale to wszystko zespala w jedno. Po prostu czyni. Po prostu czyni. A proszę zauważyć, że paradoks naszych czasów polega na tym, że dziś można studiować teologię, można być profesorem teologii, a być człowiekiem niewierzącym. Można być profesorem teologii, a być człowiekiem nieochrzczonym. W Izraelu mieliśmy bardzo ciekawą przewodniczkę. Z urodzenia Żydówka, ale niewierząca. Studiowała teologię. Wykłada teologię na Uniwersytecie w Haifie. A jest osobą niewierzącą. Mało tego, kiedy śpiewaliśmy, oczekując na autobus, jakąś tam pieśń religijną, ona jako jedyna znała wszystkie zwrotki. A kiedy się zapytaliśmy jej o wyznanie, kim ona jest, ona powiedziała: kiedy stanę kiedyś przed Panem Bogiem, to ani on, ani ja nie będziemy wiedzieli, kim ja jestem. wykładowca teologii. Dalej. Można także świetnie znać się na liturgii. Można uczestniczyć w niej, czy też się sprawować codziennie, a jednocześnie swoim życiem być dalekim od ideału życia chrześcijańskiego. Ten rozdział jest czymś charakterystycznym dla naszych czasów. Jest swego rodzaju herezją życia chrześcijańskiego. Mocne słowo. Bardzo mocne. Ale jest to swego rodzaju herezja naszego życia chrześcijańskiego. Życia chrześcijańskiego i doktryny nie można nigdy oddzielać od liturgii. Bo każde tego typu oddzielenie staje się fałszem. Zatem skąd się bierze tego typu podejście? Odpowiedź jest bardzo złożona i wymaga pewnego studium historycznego, którego, jak powiedziałem, nie chcę tutaj dokonywać. Powiem krótko. Można stwierdzić tylko, że jest to pewnego rodzaju efektem średniowiecznego wyodrębnienia się teologii. Do Dunsa Scota nie było takiego podziału. Duns Scot wyodrębnił teologię, oczywiście nie z intencją, to było jasne, i utworzył z niej dziedzinę naukową, dziedzinę studium. I tak to się ciągnie do dziś. Oczywiście ja tutaj zaprzeczam uniwersytetom, wydziałom teologii, absolutnie nie. Ale tamta dobra intencja dzisiaj została troszkę wykrzywiona. Została w pewien sposób ukierunkowana na właśnie jakieś czysto naukowe podejście do liturgii i do Pana Boga. I ośmielę się postawić tezę, która być może wydawała się kontrowersyjna. Ale uważam, że ten rozdział pomiędzy życiem, liturgią i teologią dzisiaj coraz bardziej nam się pogłębia. Coraz bardziej. My na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim swego czasu mieliśmy grupę zadeklarowanych ateistów studiujących teologię. Zadeklarowanych ateistów. Ktoś powie, no ale dobrze, przecież to jest wydział kościelny. Tak, ale na prawach państwowych. Mogą studiować? Mogą. Nie mają prawa wymagać świadectwa chrztu, a tym bardziej świadectwa wiary. Zatem studiują. Bo ich ten temat interesuje. Zatem, gdzie jest tak zwany złoty środek w tym wszystkim? I odpowiedź znajdziemy we współczesnym, choć głęboko zakorzenionym w tradycji zarówno biblijnej, jak i teologicznej, podejście do liturgii, które jest gorącym wołaniem o powrót do korzeni. Uwaga, jedna bardzo ważna uwaga. Mówiąc o powrocie do korzeni, nie mam na myśli powrotu do liturgii trydenckiej. Żeby to było jasne, bo to nie są korzenie. Nie są korzenie. Jest taka tendencja dzisiaj do upraszczania pewnych rzeczy, tak? Mamy kryzys liturgii, powrócimy do trydenckiej, będzie lepiej. Będzie lepiej? Nie będzie. Nie będzie, bo to nie od tego, w jaki sposób czy w jakim języku sprawujemy, zależy nasze jej przeżywanie. Cipriano Bagagini, taki ciekawy tekst jest znaleziony przez mnie w archiwum, kiedy wprowadzono język narodowy do liturgii godzin, jeden z argumentów podnoszonych przez członków komisji był taki argument, który mówił, że jak damy księżom liturgię godzin w języku narodowym, to po pierwsze zaczną ją rozumieć, po drugie bardziej ją przeżywać. Awa Gadzini mówi, a guzik prawda. Zachwycą się i przez pierwsze dwa tygodnie, czy tam miesiąc, będą z radością do drugiej godziny prawić. Ale potem przyjdzie takie samo znużenie. Prawda to? Prawda. Dlatego tu nie chodzi o to, że kiedy mówimy o powrót do korzeni, że chcemy powracać do jakichś starych form po to, żeby na nowo je odkrywać, bo one nam uratują Kościół. Bo to jest fałsz, to jest nieprawda, to jest swego rodzaju zakłamanie. Tu chodzi o to, abyśmy na życie chrześcijańskie spojrzeli w całości. Chodzi o tak zwane poszerzone spojrzenie na liturgię, której nie da się zamknąć w rycie, ale które zakłada dwa elementy. Teologię, rozumianą jako spotkanie z Bogiem, i życie chrześcijańskie rozumiane jako ascezę. Dopiero te dwa elementy i takie spojrzenie całościowe, dopiero tak widziana liturgia staje się prawdziwym życiem teologicznym. To, co powiedziałem na samym początku, tak? Kiedy tu wszedł, jaki obraz dostałem. Taki nie najlepszy naszego życia i naszego poczucia sakra. Ale to jest coś, co niestety staje się problemem. Wyjdźmy na ulicę Warszawy, Bursztyna. Proszę mi wskazać, kto z tych ludzi jest ochrzczony i jest chrześcijaninem. Nie rozpoznacie. Czasem jeszcze latem możecie zobaczyć, że ktoś ma krzyżyk na szyi. Co też dzisiaj nie świadczy wcale o tym, że jest chrześcijaninem. Bo dzisiaj krzyżyk się umieszcza wszędzie, nawet i w uchu. Jako ozdobę. Zobaczcie, że ten podział jest tak głęboki, że my idziemy na liturgię, uczestniczymy w niej, wykonujemy pewne posługi, ale nasze życie to jest nasze życie i wara od niego. Oczywiście potem taki obraz bardzo mocny, ale w Izraelu, jak się widzi Żyda ortodoksyjnego, to wiadomo, że to jest Żyd ortodoksyjny, prawda? Wiemy, po czym go poznać. On idzie się modlić, ale wychodzi z modlitwy i dalej widać, że to jest Żyd ortodoksyjny. Kiedy widzimy muzułmanina, to widzimy, że w pewnym momencie wyciąga dywan i się modli. Oczywiście możemy dyskutować, tak? Czy inaczej. Ale proszę Cię mi powiedzieć, że ulicą przychodzi chrześcijan. My się nawet z braku krzyża wstydzimy. My się wstydzimy nawet zabrać głos w dyskusji, kiedy atakuje się Pana Boga i Kościół. Jeszcze parędziesiąt lat temu, kiedy wsiadałem do pociągu, większość ludzi czyniła znak krzyża. Dzisiaj ilu to robi? Kiedyś jak się brało bochenek chleba, to się go żegnało, prawda? Pamiętamy to, nie? A w ilu domach dzisiaj to się czyni? Tu jest Pan, tu jest liturgia, a tu jest moje życie. Rozdzieliliśmy te trzy elementy i powiedzieliśmy sobie, że tak jest lepiej. Tak jest lepiej. Trudno dziś rozpoznać chrześcijanina na ulicy. Bardzo trudno. Oczywiście to nie chodzi o to, że mamy teraz klękać na ulicach i się modlić, jak muzułmanie to czyni. Czy że mamy przyjąć jakieś specjalne stroje i że szafarze po Warszawie będą w albach chodzili sobie dniami, tak? Na znak tego, że są szafarzami. Ale tu chodzi o takie drobne elementy, które budują nasze życie wiary. Które pozwalają nam, to jest bardzo ważne, na taką świadomość, że jestem chrześcijaninem. Że jestem chrześcijaninem. Że to, co czynię, czyli jest miłość do Pana Boga, a On przenika całe moje życie. Zatem, jeżeli chodzi o doświadczenie wiary, to, jak powiedzieliśmy się, rodzi się pomoc liturgii, ale także do liturgii ma prowadzić. Romano Guardini, jeden z wielkich liturgistów niemieckich, filozof, zapytany o to, w jaki sposób dzieci wychowywać do liturgii. Dzisiaj mamy ten problem z tak zwanymi uszami dziecięcymi, tak? Dziecięcymi. Jest problem, bo czasem kreatywność księży, katechetów i rodziców jest niesamowita, niestety. Ale Romano Guardini miał to wszystko jedno lekarstwo. I kiedy pytano go o wychowanie do liturgii, o to, w jaki sposób dziecku wytłumaczyć, czym jest liturgia, powiedział bardzo prosto. Po prostu przeprowadzić dziecko na liturgię. To wszystko. Nie wyjaśnij. Nie wyjaśnij. Przyprowadź. Liturgia to nie jest coś, co się da wytłumaczyć naukowymi pojęciami. Liturgia to jest coś, w czym mamy brać udział. Zobaczcie, powracam do tego obrazu, o którym mówiłem ostatniej wieczerzy. Jezus nie czyni kursu apostołów, ale wykonuje gesty. Zaprasza ich do uczestnictwa. I to prowadzi go do spotkania, prowadzi ich do spotkania z Bogiem żywym. Kolejny obraz, taki gramatyczny. To jest obraz, który zamieścił Paul Holmer, który mówi bardzo prosto. Człowiek potrafi posługiwać się gramatyką, nawet jeśli nie potrafi jej opisać. I wspomina bardzo prosto. Nie mówimy gramatyką samą w sobie, ale wyrażamy wszystko inne zgodnie z jej regułami, których już wcześniej się nauczyliśmy. Im lepiej opanujemy umiejętność pisania lub mówienia, tym większy wpływ na to, co mówimy czy piszemy, ma nasza znajomość gramatyki. Człowiek może używać słów w sposób zrozumiały i inteligentny, nawet jeśli nie potrafi dokonać rozbioru gramatycznego zdania. Mogę. Gdyż gramatyka jest przede wszystkim narzędziem, którym można się posługiwać, a dopiero w dalszej kolejności jest przedmiotem, który można analizować. Zobaczcie, podręczniki do gramatyki dla kogo są? Dla uczonych. Dla tych, którzy się uczą. Dla tych, którzy badają właściwości języka. Ale sama gramatyka jest dla każdego. Bo kiedy ja do was mówię, mówię zgodnie z zasadami gramatyki. Gdybyście mnie teraz poprosili, żebym dokonał rozbioru zdania i jeszcze te wszystkie zawiłości wam powiedział, to ja już tego po prostu nie pamiętam. A przecież posługuję się gramatyką. Sama gramatyka jest dla każdego, kto ma coś do powiedzenia. Ludzie stosują gramatykę w sposób nieświadomy. Niejako przeniknięci są przez nią. Tematem podręcznika do gramatyki jest gramatyka. Ale tematem gramatycznego zdania może być wszystko. Zawodowy gramatyk może od czasu do czasu pomagać mówcy, ale to mówca ma przed gramatykiem pierwszeństwo, którego nie powinno mu się odmawiać. I przejdźmy teraz na grunt liturgii i teologii, bo to jest bardzo podobna zasada. Zawodowy teolog może świadczyć regularną pomoc w wspólnocie liturgicznej. Zawodowy teolog studiuje teologię, pisze podręczniki, ale te podręczniki nie są podręcznikami, które są świadectwem wiary. Są po prostu podręcznikami. Osoba, która uczestniczy w liturgii, która żyje życiem Bożym, wypowiada się w sposób teologiczny, nawet jeśli nie wie nic na temat analizy dziedzictwa wiary z perspektywy naukowej czy historycznej. Liturgia tworzy tak zwaną chrześcijańską gramatykę w ludziach, którzy spotykają Boga w misterium paschalnym. Po czym mają coś do powiedzenia? Zobaczcie, mój profesor filozofii mawiał bardzo prosto. Pierwszym teologiem jest najstarsza pani z kruchty w kościele. Ta, która codziennie jest w kościele. Dlaczego jest pierwszym teologiem? Dlatego, że ona, nawet jeśli nie studiowała teologii, posługuje się teologią. Uczestniczy w jej życiu poprzez swoje uczestnictwo w liturgii. Ma coś do powiedzenia. Jednak to, co ma do powiedzenia, jest o Bogu, a nie o rytuale czy o historii liturgii. Można zatem powiedzieć, że mowa tej przykładowej kobiety z kruchty jest mową teologiczną, choć oficjalnie teologia nie jest tematem jej wypowiedzi. Jakże aktualnie to brzmi, nawet w stosunku do liturgii. I stawiam tutaj pewne prowokacyjne pytanie. Dlaczego dziś, mówiąc o liturgii, jest tak wiele mówienia o człowieku i o rubrykach, a tak mało albo wcale jest mówienia o Panu Bogu? Dlaczego troska tak zwanych popystów liturgii koncentruje się na rzeczach drugorzędnych, a nie pierwszorzędnych? Ja powiem wam szczerze, że przeglądając te wszystkie strony, bo się tego jest mnóstwo, tak zwanych fascynatów, hobbystów, którzy biegają z kamerami, opisują różnego rodzaju sytuacje trudne czy jakieś niewłaściwe w sprawowaniu liturgii. Raz, że zastanawiam się, skąd oni biorą ten czas na takie bieganie i filmowanie, i pokazywanie tego w internecie. A dwa, ja tam nigdy nie znajduję jednej sprawy. Nigdy nie znajduję mowy o Panu Bogu. Ale ciągle jest o człowieku. Ciągle jest o przepisach. A nie ma tam o Panu Bogu. Zobaczcie, jak bardzo odchodzimy od tego teologicznego rozumienia liturgii. Tego teologicznego rozumienia, które jest spotkaniem z Panem Bogiem. Bardziej musimy mówić o Panu Bogu, niż o człowieku i o rubrykach. Zatem możemy powiedzieć, że mowa uczestników liturgii, jeżeli uczestniczę w liturgii, staje się w pierwszym rzędzie teologiem. Choć oficjalnie nie studiowałem teologii. Jeżeli teologia, kolejny cytat, jest jak gramatyka, to z pewnością jest prawdą. To nauka teologii nie jest celem samym w sobie. Teologia wyraża istotę chrześcijaństwa. Jej celem nie jest powtarzanie określonych słów. Teologia musi być wchłaniana. A kiedy to się staje? Kiedy uczestniczę w liturgii. Wtedy staje się teologią. Bo przecież liturgia Kościoła to jest nic innego, jak wiara puszczona w ruch. To tutaj najpełniej widać moją wiarę. Powracam do tego z początku. To tutaj widać moją relację z Panem Bogiem. Przychodząc na liturgię, co robię? Na czym się koncentruję? Pamiętam taką sytuację, kiedyś z Kościenka, pojechałem na dzień wspólnoty. Sytuacja dosyć komiczna, ale pokazująca właśnie pewne podejście naszą liturgii. Była tam asysta, służba liturgiczna. Pięknie służyli, ale coś mi nie pasowało. I wiecie, kiedy się dowiedziałem, co mi nie pasowało? Na koniec tej mszy świętej. Kiedy weszliśmy do zakrystii, padło Bogu niech będą dzięki i ci młodzi ludzie zrobili coś takiego. Udało się. Jest to pierwszy dowód na to, że ci ludzie, choć bardzo gorliwi, ale nie weszli w liturgię. Oni zamiast myśleć o Bogu, myśleli o sobie. O przepisach. Czyli nie stali się teologami, ale rzemieślnikami. Czy ja jako szafarz jestem teologiem liturgii, czy rzemieślnikiem? Czy jestem? Teologiem, czy rzemieślnikiem? Liturgia Kościoła to nic innego jak wiara puszczona w ruch. I druga rzecz, na którą chcę zwrócić naszą uwagę, to jest ten jakby trzon obok teologii, o którym już trochę mówiłem, ale teraz bardziej go rozwinę, zmierzając już ku końcowi, bo czas się kończy. To jest tak zwany ascetyzm. Czyli życie chrześcijańskie. To, że przyjdę na liturgię i w niej stanę się teologiem, to jeszcze jest za mało. Ja muszę to doświadczenie liturgii przenieść na moje życie. Liturgia to nie jest coś, co zamyka się w prostych rytuałach, trwających godzinę bądź krócej. Ale liturgia to jest coś, co mam przynieść na całe moje życie. Kapłan warszawski, którego być może znaliście, a na pewno słyszeliście, o ksiądz Wojciech Danielski. Był kapłan, który mówiono, był człowiekiem, który ze swojego życia uczynił liturgię. Myślimy o teologii, ale myślimy też o ascezie. Skoro liturgia jest miejscem komunii z Bogiem, spotkania z Bogiem, to asceza jest naśladowaniem Chrystusa poprzez liturgię. A owocem tego jest udział w życiu Boga, czyli teologia. Być teologiem na liturgii, po niej, to znaczy umieć się posługiwać liturgiczną gramatyką na co dzień, aby rozmawiać o Bogu i z Bogiem. Takie piękne zdanie, być może wam znane, Ewagariusza z Pontu, który mówi: jeśli jesteś teologiem, będziesz prawdziwie się modlił. A jeśli prawdziwie się modlisz, jesteś teologiem. Asceza czy życie chrześcijańskie jest niczym innym jak konsekwencją liturgiczną w życiu chrześcijanina. Dziś możemy zauważyć jeden bardzo, bardzo ważny problem zamykania naszej wiary do tak zwanej strefy prywatnej. Byłem w kościele, ale w zasadzie wpływu tu na mnie żadnego nie ma. Bo wracam do domu i żyję jak poganin. Mój kolega pracujący na parafii ostatnio zdenerwował się na katechetkę. Spotkał w sobotę na zakupach i mówi: o, panie Ani, widzę, że się takie duże zakupy. Tak, proszę księdza, bo tu są niestety sklepy zamknięte. Jutro niedziela. Jutro niedziela. Zobaczcie, jak dzisiaj chrześcijanina trzeba przekonywać do życia chrześcijańskiego. To jest paradoks, tak? Że chrześcijanina trzeba przekonywać do tego, żeby żył po chrześcijańsku. Szok. Szok. Ale to jest ten podział, który się w nas dokonuje. To jest podział, który musimy przezwyciężyć. Nie może być tak, to podkreślam jeszcze raz, że teologia sobie, a moje życie chrześcijańskie sobie. Owo rozdzielenie sprawia, że życie chrześcijańskie traci swój sens teologiczny, a nabiera jakiegoś życia charakteru synkretycznego. Dla każdego coś dobrego. Wielu chrześcijan dzisiaj utraciło tożsamość wiary, swojej wiary. Wielu uważa, że to obojętne, w co wierzę. Ważne jest tylko, żebym był dobrym człowiekiem. Ładny brzmi? Ładny. To jest bardzo często powtarzane zdanie. Ważne, żebym był dobrym człowiekiem. Reszta nie ma znaczenia. Czy ja wierzę w to, czy w tamto. Co za różnica. Wielu uważa, że to obojętne, w co wierzy. Ale też dla ludzi, wielu ludzi chodzi w liturgię, ale dla wielu ludzi też problemem staje się, jak tę wiarę realizować w codzienności. Jak żyć liturgią na co dzień. Jak wprowadzać ten element obecności Pana Boga w moim życiu. Prawdziwa liturgia to nic innego jak teologia wcielona. To teologia, która się realizuje na co dzień. To życie chrześcijanina w całej jego rozciągłości. Zatem istnieje bardzo silne powiązanie liturgii, która zanurzona jest w teologii i prowadzi do życia chrześcijańskiego. Bardzo silne powiązanie pomiędzy liturgią, teologią a ascezą. A ascetyzm liturgiczny uzdalnia nas do bycia prawdziwym liturgiem, do sprawowania liturgii. Wiecie, jak się mówi o mszy świętej? O której jest godzinie msza święta? O 9. A o której się kończy? Nigdy. Tak samo jak się nigdy nie zaczyna. Bo to nie jest tak, że my wchodzimy w liturgię i mamy od 9 do 10 jest na mszy, proszę mi nie przeszkadzać. Całe życie ma być mszą świętą. Moje całe życie ma być liturgią. Liturgia to jest tylko ten moment, w którym ja wchodzę w to najpełniejsze, najbogatsze spotkanie z Panem Bogiem. I wtedy dokonuje się we mnie przemiana. Ale uwaga! Jedna uwaga tylko już końcowa. Bo być może komuś z was to pasuje, co ja mówię. Powie mi: no, pięknie, bardzo dobrze ktoś powiedział, że ja tą liturgię to mam przecież tak w codzienności. Ale jest też pewne ryzyko, bardzo niebezpieczne, oderwania od ziemi. Wtedy, kiedy udział w liturgii nie prowadzi mnie do spotkania, ale prowadzi mnie do oderwania. Stawiam bardzo taką ryzykowną tezę, której nie będę tu rozwijał. Ale proszę zobaczyć, jak wiele małżeństw rozpadło się z powodu wiary. Że mąż w domu był bardziej księdzem niż mężem. Proszę zobaczyć. I niby w zewnętrznym oglądzie jest wszystko w porządku, prawda? Ten człowiek chodzi do kościoła, modli, ale zapomniał, że ma być mężem. Czy ona zapomniała, że ma być żoną? Kochani, proszę zobaczyć, że liturgia sprawia, że stajemy się teologami, że mamy coś do powiedzenia Panu Bogu. Ale Bóg to jest ten, który zaprasza nas do relacji z sobą, a w konsekwencji także z drugim człowiekiem. Dlatego nie chciałbym, żebyście po tej mojej konferencji wyszli z takim przekonaniem, że ksiądz mnie utwierdził w moim podejściu do życia, w moim oderwaniu. Chciałbym, żebyście wychodząc stąd zrozumieli, że tą liturgią, którą sprawujecie, jest wasze słuchanie, jest wasza formacja, od której pewnie czasami gdzieś tam próbujecie trochę uciec. Jest wasze życie rodzinne, gdzie wy jako ojcowie jesteście kapłanami. Jest wasza praca, gdzie nie możecie, która nie może was oderwać od spotkania z drugim człowiekiem, ale ma to spotkanie uczynić spotkaniem teologicznym. Ma to spotkanie uczynić spotkaniem przepojonym obecnością Pana Boga. Bo dopiero wtedy w rzeczywistości realizujemy to, o co Chrystusowi chodziło w liturgii. Dopiero wtedy realizujemy to, o co Kościołowi chodzi dzisiaj w liturgii. By nie zamknąć ich tylko w studium naukowym, bądź tylko w sferze praktycznej, co i jak. Ale żeby zrozumieć tak naprawdę, że moje życie ma być przepełnione obecnością Boga. Że wychodząc z liturgii, ja nic nie skończyłem. Ja dopiero zaczynam. Ja to kontynuuję. I że jak ksiądz mi powiedział, idźcie w pokoju Chrystusa, to ja nie zamykam bram świątyni i mówię, teraz żyję tak jak żyłem. Bo szkoda, że w niedzielę sklepy zamknęli, powracając do tej opowieści o katechetce. Tylko wracam i tę liturgię przenoszę na moją codzienność. Tak, żeby była we mnie spójność. Spotkanie z Bogiem to spotkanie z człowiekiem. Uczestnicząc w liturgii, staje się teologiem. Ale tym teologiem ma być także w codzienności. Dziękuję bardzo.
No i obiecujemy, żeby wypełnić tutaj to, co powiedziałeś i myślę, że ten wątek nieustannie wraca, że we wszystkich sferach naszego życia, tam gdzie jest nam niewygodnie czy trudnie, to właśnie chcemy tak chodzić i my kapłani, i szafarze, i każdy inny, kto chce dążyć do świętości, a mu to nie wychodzi. Więc bardzo dziękujemy za przypomnienie i życzymy, niech Pan Bóg prowadzi, błogosławi dalszej pracy kurialnej, też duszpasterskiej i naukowej. Bardzo dziękuję.